Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, w której dziś goście prosto z Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, który dziś rozpoczyna się w Gdańsku. Doktor Joanna Jabłońska-Brudło, lekarz specjalista rehabilitacji z Kliniki Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Kongresu. Witam panią doktor, dzień dobry. I pan profesor Piotr Majcher z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, krajowy konsultant do spraw rehabilitacji medycznej, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Dzień dobry, panie profesorze. Ja chciałam zapytać państwa, czy w Polsce przybywa osób, które wymagają rehabilitacji? Czy to jest taka dziedzina, która jest rozwojowa? Co państwo by powiedzieli na ten temat?
Znaczy, pani redaktor, ja uważam, że nie przybywa, tylko my obejmujemy coraz szersze kręgi pacjentów. Wszyscy pacjenci, bez względu na dziedzinę, w której są leczeni, wymagają większego czy mniejszego udziału specjalisty, lekarza rehabilitacji, który powinien ustalić im indywidualny program leczenia rehabilitacyjnego. To może być tylko i wyłącznie w danym momencie fizjoterapia, ale może być również konieczność interwencji innych członków zespołu terapeutycznego, jak psychologa, logopedy czy terapeuty zajęciowego.
Myśli, bo pacjentowi takiemu przeciętnemu to rehabilitacja kojarzy się z takim, idę do lekarza, coś mi tam dolega, boli mnie na przykład kręgosłup i mam zlecone jakieś przez lekarza ćwiczenia albo jakieś właśnie zabiegi, które wykonuję pod okiem fizjoterapeuty później. Albo na przykład wyjeżdżam do sanatorium. Czy to jest dobre właśnie rozumienie rehabilitacji?
Nie, pani redaktor. Rehabilitacja jest czymś większym. Rehabilitacja jest to próba przywrócenia pacjenta nie tylko do zdrowia, czy ograniczenie choroby, czy ograniczenie niepełnosprawności, ale polega również na nie tylko na zmniejszeniu bólu czy dolegliwości związanych, tak jak pani powiedziała, co możemy zrobić zabiegami, ale również polega na czymś większym, czyli przywróceniu pacjenta do społeczeństwa, do wypełniania codziennych ról w społeczeństwie, przywrócenia do pracy zawodowej, poprawienia jego jakości życia, i to jest najważniejsze. Czyli, tym się zajmuje rehabilitacja.
Czyli można powiedzieć, że każda taka poważniejsza jakaś choroba, uraz wymaga wizyty u lekarza rehabilitacji, kiedy zakończy się już takie, powiedzmy, leczenie stricte naprawcze. Trzeba, żeby ten człowiek wrócił do sprawności, udać się do lekarza rehabilitacji, który sprawdzi, czy nie trzeba jakichś jeszcze dodatkowych zabiegów, tak, pani doktor?
Myślę, że faktycznie jest to dobry adres, bo lekarz specjalista rehabilitacji po badaniu rehabilitacyjnym może określić potrzeby rehabilitacyjne pacjenta i zbudować na potrzeby pacjenta indywidualny zespół, czyli bardzo często jest to fizjoterapia, ale właśnie również często udział tych innych specjalistów, profesjonalistów medycznych, członków zespołu rehabilitacyjnego, o których pan profesor wspominał.
Chciałam zapytać w takim razie, czy są jakieś na przykład standardy tego, co powinno się zaproponować pacjentowi w stosunku do, nie wiem, jakichś konkretnych urazów, chorób i tak dalej? Czy jest coś takiego, co każdy, bez względu w jakim miejscu człowiek pójdzie do lekarza rehabilitacji, może otrzymać? Czy to jest indywidualnie się ustala?
Właśnie. Każdy program rehabilitacji powinien być spersonalizowany, czyli powinien być indywidualnie dostosowany do danego pacjenta, do jego choroby, do jego potrzeb i oczekiwań. Oczywiście my opieramy się na pewnych standardach czy wytycznych. W Polsce tworzymy, właśnie przed Polskim Towarzystwem Rehabilitacji, przed jego nową kadencją, jest właśnie wyzwanie ułożenia tych standardów, czyli właściwie wytycznych postępowania w danych dziedzinach rehabilitacji. W tej chwili jedynie kardiologia, czyli rehabilitacja kardiologiczna, ma takie wytyczne, które są jak gdyby ustalone i one są wdrażane bez względu właśnie na miejsce, są w podobny sposób realizowane.
Czyli każdy człowiek, który, nie wiem, przechodzi zawał serca, będzie miał w którymkolwiek miejscu w Polsce to samo zaproponowane, ten sam sposób postępowania rehabilitacyjnego.
Tak, pod warunkiem, że nie ma innych chorób, że nie ma wielochorobowości czy innych problemów, bo ustalony program rehabilitacji kardiologicznej u pacjenta po amputacji kończyny będzie już odmienny. U pacjenta z chorobą onkologiczną, nowotworową będzie zupełnie inny. Czy u pacjenta wreszcie z SM-em, który również może mieć problem z sercem, będzie inny. I właśnie tu jest rola i możliwości lekarza rehabilitacji dostosowania tego standardowego programu do indywidualnych potrzeb pacjenta. Tego sam fizjoterapeuta, czy sam kardiolog, neurolog, ortopeda nie zrobi. Tu jest niezbędna pomoc właśnie specjalisty rehabilitacji, który potrafi dostosować w odmiennych stanach, czy dodatkowych problemach, chorobach, urazach pacjenta, zindywidualizować ten program rehabilitacji.
A pan profesor ma taką szeroką wiedzę, jak to wygląda w Polsce ogólnie, jeśli chodzi o dostęp chociażby do rehabilitacji, do lekarza rehabilitacji, później do zabiegów. Jak wygląda, zapytam tak, może pan dysponuje taką wiedzą, to na Pomorzu, tutaj jesteśmy na Pomorzu, więc czy my jesteśmy jakoś dobrze obsługiwani jako pacjenci tutaj
pod
redaktor, w tym zakresie?
Pani redaktor, to wygląda tak samo źle jak w całej Polsce. Niestety to jest naszą bolączką, że ustawodawca nie pomyślał o zróżnicowaniu potrzeb pacjentów. Dzisiaj ja jako konsultant krajowy walczę o wczesną rehabilitację, która jest podstawowym elementem powrotu do zdrowia, ograniczenia niepełnosprawności.
A dzisiaj wczesne to oznacza czasami po roku na przykład. Tak?
Dokładnie.
A powinno
Każdy
być?
Pacjent ma jednakowy dostęp do rehabilitacji, czyli ten pacjent, który wczoraj złamał nogę i jest już możliwość jego rehabilitowania, czy wczoraj miał udar mózgu, do tego co 20 lat leczy się na zmiany zwrotnieniowe kolana czy stopy. No bo... To trzeba zmienić, bo wtedy dostępność musi się poprawić, bo dzisiaj dostępność jest no niestety zła.
No właśnie, bo w niektórych dziedzinach, tak jak pan mówił, w kardiologii, ten pacjent po zawale od razu trafia, bo nam się kojarzy głównie ze złamaniami, tak umówmy się, z ortopedią, takiemu statystycznemu pacjentowi. Jednak rehabilitacja dotyczy też właśnie po udarze chociażby, tak, czy właśnie w onkologii, czy w kardiologii. Taki człowiek, który jest świeżo po chorobie, często tutaj na Pomorzu, no może się dostać jakoś tam, powiedzmy, w miarę w sensownym terminie, jeśli jest mocno zdeterminowany. Natomiast czy tacy pacjenci nie powinni być już pod stałą opieką? Bo jeśli ktoś przeszedł zawał, no to właściwie powinien cały czas myśleć o tym swoim zdrowiu, żeby nie mieć drugiego zawału chociażby i się rehabilitować. Tak samo osoby po chorobie onkologicznej, zagrożone obrzękiem limfatycznym chociażby, nóg czy kończyn górnych, one też powinny przynajmniej raz do roku albo no, dwa razy do roku poddawać się takiej rehabilitacji, co jest właściwie niemożliwe. No bo kolejki są takie i nikt nie kontroluje tego, gdzie ci pacjenci powinni się udawać i tak dalej. Można to jakoś rozwiązać? Jest jakiś pomysł na to?
Tak, pani redaktor, rozwiązujemy to w ten sposób, że tworzymy programy kompleksowego leczenia danych jednostek chorobowych. I wtedy oprócz leczenia zasadniczego choroby, czy nowotworu, czy udaru mózgu, jest jak gdyby zagwarantowana rehabilitacja wczesna, bo to jest właśnie tym najważniejszym wyzwaniem, które stoi dzisiaj przed rehabilitacją, to jest zagwarantowanie wczesności. To jest zresztą zgodne z polskim modelem rehabilitacji, który został w 1970 roku na Malcie na posiedzeniu Światowej Organizacji Zdrowia zaakceptowany. Twórcą tego programu jest profesor Wiktor Dega, który mówi o wczesności, ciągłości, kompleksowości, powszechności. Dzisiaj chcemy przywrócić to.
Zatrzymajmy się w takim razie na chwilę. Jak to powinno wyjść tak modelowo w przypadku na przykład właśnie pacjenta chociażby po udarze? To kiedy on powinien trafiać, żeby było jak największe szanse na to, że on wyjdzie i wróci do sprawności?
Panie doktor, od razu. Oczywiście leczenie trombolityczne,
roku, tak?
Leczenie trombolityczne, czy farmakologiczne, czy dzisiaj trombektomia mechaniczna, w następnej dobie już jest rehabilitacja, bo tylko wczesne wdrożenie postępowania daje szansę powrotu funkcji poprzez plastyczność mózgu, ograniczenie strefy niedokrwienia poprzez możliwość wytworzenia połączeń odrębnych w naszym mózgu, ale to jest wtedy wczesność, nie po miesiącu, nie po pół roku czy
Bo często tak jest, że na oddziale, kiedy pacjent przybywa, tam przychodzi fizjoterapeuta, zajmuje się, ćwiczy z tym pacjentem, pacjent wychodzi po jakimś czasie do domu, no i się zaczyna właśnie ten kłopot, tak, bo właściwie musi czekać długo w kolejce, żeby gdzieś trafić do kolejnej jakiejś placówki.
W przypadku udaru jest te kilka tygodni, w ciągu których ma zagwarantowaną możliwość wczesnej rehabilitacji i taka rehabilitacja pacjentów po udarze w naszej klinice na przykład jest realizowana. Także z obrębu jednego centrum, tak jak jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, pacjent z neurologii ma umawiany termin w ciągu 2-3 tygodni po wypisie ze szpitala, trafia na tą rehabilitację, na oddziale rehabilitacji.
Czyli ta kompleksowość jest Państwa zdaniem takim sposobem na to, żeby zapewnić pacjentom lepszy dostęp do rehabilitacji, bo w najbliższych latach coraz więcej będzie osób cierpiało jednak z powodu chorób cywilizacyjnych, czyli tych właśnie chorób przewlekłych związanych z naszym życiem, jak cukrzyca, tak? Powiedzmy, jakie to są w ogóle choroby cywilizacyjne.
Przede wszystkim zmiany zwyrodnieniowe stawów, choroby układu nerwowego, choroby nowotworowe. To jest, są wszystko dzisiaj choroby cywilizacyjne. Właśnie nasz kongres dzisiaj podjął dwa tematy. Rehabilitację w chorobach cywilizacyjnych i rehabilitację w chorobach rzadkich. Pani redaktor, jeszcze niedawno w ogóle się nie mówiło o rehabilitacji chorób rzadkich. Dzisiaj Narodowy Plan Leczenia Chorób Rzadkich ma 4 filary. Jednym z tych filarów jest rehabilitacja. To jest ogromny sukces dla tych ludzi. Nie dla nas, dla pacjentów, którzy jeszcze niedawno nie tylko, że umierali wcześniej. Dzisiaj oni żyją dłużej, mają możliwość przyjmowania leków, ale za tym muszą iść działania związane z rehabilitacją, z przystosowaniem ich do życia, do funkcjonowania w społeczeństwie, do zdobywania edukacji, wypełniania tych ról. I to jest oprócz działań sensu stricto medycznych, muszą iść za tym działania socjalne i społeczne, czyli muszą iść za tym działania nie tylko ze strony resortu Ministerstwa Zdrowia, ale również rodziny i polityki społecznej. To musi być kompleksowe działania i tylko wtedy one będą miały sukces, a tym sukcesem jest nie tylko ograniczenie niepełnosprawności, ale przede wszystkim poprawa jakości życia tych pacjentów.
To są główne tematy kongresu, choroby rzadkie i choroby cywilizacyjne. Dlaczego Państwo uważacie, że właściwie one będą dla medycyny wyzwaniem XXI wieku, a nie na przykład nowotwory? Nowotwory są właśnie chyba chorobami też, tak?
Na pewno dlatego, że choroby cywilizacyjne są powszechne, a z drugiej strony nasza wiedza o chorobach rzadkich jest coraz większa. Tym niemniej jest jeszcze wiele do zrobienia. Musimy sobie uświadomić, że choroby rzadkie to są takie, które występują z częstością mniej niż jeden przypadek na 10 tysięcy mieszkańców, a chorób rzadkich jest kilka tysięcy, ponad 6 tysięcy i nawet często nie sposób jest, żeby studenci czy lekarze w trakcie studiów czy specjalizacji zapoznali się w praktyczny sposób z daną chorobą rzadką. I też musimy sobie tutaj uświadomić, że wpisując tytuł choroby rzadkie, myśmy jako tematy kongresu, przedmiot naszych debat, wybrali kilka chorób rzadkich. I takie wiodące tematy będzie to dystrofia mięśniowa Duchenne'a oraz rdzeniowy zanik mięśni. Te sesje będą w piątek. I też wybraliśmy kilka jeszcze chorób rzadkich, o których będziemy mówić w sobotę. Ale to jest kropla w morzu. Tak naprawdę jest to temat szeroki.
Tych pacjentów jest, rozumiem, mniej, ale pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi i wręcz przeciwnie, bardzo
Dokładnie.
Dużo.
Są to dwa przeciwległe bieguny i chcieliśmy zaakcentować właśnie tą też odmienność, tak, że każdy lekarz wie, co to jest cukrzyca, zawał, udar i naszym zadaniem jest szerzenie świadomości o roli rehabilitacji, o możliwościach, o tym, że pacjenci właśnie powinni być do specjalistów rehabilitacji medycznej kierowani, a z drugiej strony upowszechnianie wiedzy o chorobach rzadkich. Warto tutaj wspomnieć, że w strukturach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku istnieje jedyne w Polsce Centrum Chorób Rzadkich, wcześniej noszące nazwę Ośrodka Chorób Rzadkich. Jest to grupa lekarzy różnych specjalności, którzy w wybranych chorobach rzadkich zapewniają pacjentowi kompleksową diagnostykę. Jednym z elementów tej diagnostyki jest ocena rehabilitacyjna. Pracujemy w zespole rehabilitacyjnym, lekarz, fizjoterapeuta, inni profesjonaliści medyczni i oceniając funkcjonalnie pacjenta możemy modyfikować, dawać wskazówki co do procesu rehabilitacji, a powtarzając ocenę funkcjonalną systematycznie, na przykład raz do roku, jak to robimy u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne'a, możemy korelować wyniki leczenia, które w tej chwili jest coraz powszechniejsze, czyli leczenie żywieniowe, sterydoterapia. Tutaj widzimy wyraźnie bardzo różny wynik funkcjonalny różnych pacjentów w zależności od tego, czy rodzice zdecydowali się
na czyli przykład. Zdecydowanie taka praca zespołowa właśnie tak, w zespołach specjalistów przynosi korzyści pacjentom.
Zawsze. Zawsze. I jest to też standardem w Europie. Warto wiedzieć, że jeżeli chodzi o dystrofię mięśniową Duchenne'a, będę dzisiaj mówiła o takim modelowym przykładzie właśnie, to odbywają się kilka razy w roku takie spotkania europejskie. Też i ja i koledzy z zespołu braliśmy w nich udział i jest to standardem w Europie.
A powiedzmy jeszcze, pani doktor, że kiedyś pacjenci, którzy mieli choroby rzadkie, no, byli często skazani na leczenie za granicą, bo nie było takiej możliwości na przykład chociażby wykonania badań, operacji i tak dalej. Takie zespoły, jeśli do spraw chorób rzadkich powstają w Polsce, będą powstawały, miejmy nadzieję, w Gdańsku mamy, no to jednak przybliżają to leczenie do pacjenta tutaj na miejscu.
Tak, myślę, że powstaną kolejne takie centra i każde centrum będzie się specjalizowało w jakiejś grupie chorób, tak? Myślę, że nie można być, specjalizować się we wszystkich 6 tysiącach, tak? Natomiast chciałabym tylko dodać, że na tych spotkaniach europejskich niewątpliwie, kiedy porównaliśmy skład zespołów zajmujących się kompleksowo dystrofią mięśniową Duchenne'a, okazało się, że nasz zespół tu gdański jest naprawdę bardzo szeroki. Także uważam, że jest, proponujemy tą kompleksową opiekę na poziomie na pewno europejskim.
603-06-06-06 to jest numer SMS-owy, na który możecie Państwo wysyłać do nas swoje ewentualnie jakieś pytania albo refleksje. Gośćmi są dr Joanna Jabłońska-Brudło, lekarz specjalista rehabilitacji z Kliniki Rehabilitacji GUMED i pan profesor Piotr Majcher z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, krajowy konsultant do spraw rehabilitacji medycznej. Proszę korzystać z możliwości i pytać. Ja chciałam zapytać, czy młodzi lekarze są w ogóle zainteresowani specjalizacją z rehabilitacji, bo do lekarzy rehabilitacji dosyć duże kolejki są. Nie wiem, pani doktor, ile się teraz czeka na przykład do pani? Jakby ktoś się chciał zarejestrować dzisiaj, to ile będzie musiał czekać mniej więcej?
No na pewno myślę, że na październik, ewentualnie listopad jakieś miejsca się znajdą, szczególnie jeżeli coś jest taką sprawą pilną, tak? Bo tutaj faktycznie warto...
Ale pierwszorazowy pacjent też tak długo, tak szybko? Około miesiąca?
Tak.
No to nie jest tak najgorzej. W Polsce też tak wygląda wszędzie, że miesiąc?
Nie, potem... dokładnie jest to parę miesięcy, około 6 do 8 tygodni jest to taka średnia w Polsce oczekiwania na wizytę w poradni rehabilitacyjnej.
Myślę, że potem jest ten wydłużony czas oczekiwania.
Później problemem jest dostępność do realizacji, bo do lekarza pacjent się dostanie, natomiast zrealizowanie jego zaleceń już niestety jest to
kolejne
dłuższy
miesiące.
Okres, bo średni okres oczekiwania w Polsce na fizjoterapię to jest już parę miesięcy. To jest nawet do pół roku na indywidualną terapię fizjoterapeutyczną. Oczekiwanie na hospitalizację w ramach rehabilitacji stacjonarnej, w zależności od trybu, czy pilnego, czy przewlekłego, to przewlekły to nawet 2 lata. Oczekiwanie, natomiast pilny to już jest nieco lepiej, bo są to właśnie pacjenci kardiologiczni, pacjenci neurologiczni, ortopedyczni, którzy są w miarę tych urazów, mogą być przyjmowani, aczkolwiek zawsze kolejka jest ograniczona tym pacjentem przewlekłym. To jest to, co powiedziałem na początku. Nie ma wczesnej rehabilitacji, która powinna być zagwarantowana.
Mamy, przepraszam, tutaj SMS-a od pani Agnieszki, która pyta, jakie są terminy oczekiwania mniej więcej do Centrum Chorób Rzadkich w Gdańsku? Czy pani doktor jest w stanie odpowiedzieć?
Jestem jednym z konsultantów, więc jakby tutaj myślę, że trzeba by do koordynatora Centrum Chorób Rzadkich, pani Katarzyna Witkowska będzie jutro na kongresie.
Ale pacjenci nie będą na kongresie. Gdzie mają dzwonić? To w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Rejestracji się dowiedzą,
na stronie internetowej, tak? Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego jest koordynator, także myślę, że tutaj udzieli.
Panie profesorze, i na koniec jeszcze przed przerwą chciałam zapytać o tą liczbę lekarzy,
właśnie,
którzy
jest to kolejny nasz problem, że lekarze są troszeczkę w tej chwili mniej chętnie wybierają dyscyplinę medyczną, jaką jest rehabilitacja medyczna. Jest to problem wielu specjalności, jak geriatria, chirurgia, gdzie lekarze się, gdzie są to dyscypliny, gdzie trzeba się wiele uczyć lat i zdobywać to doświadczenie, natomiast no, przegrywamy z kardiologią, ginekologią nadal. Jest to problem. W ogóle średni wiek lekarzy w Polsce jest dość zaawansowany. On się waha w granicach 50 roku życia. I to jest kolejny problem, że za 10-15 lat większość będzie to już wiek emerytalny. I tutaj no, my staramy się pokazać, w jak wielu dziedzinach rehabilitacja przynosi możliwości działania, spełnienia się zawodowo, no bo to jest najważniejsze, wybierając tą dyscyplinę do specjalizacji. Jak wiele radości przysparza powrót do zdrowia pacjenta, ograniczenie niepełnosprawności, jak daje to ogromną satysfakcję.
Profesor Piotr Majcher z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, krajowy konsultant do spraw rehabilitacji medycznej i dr Joanna Jabłońska-Brudło, specjalista rehabilitacji z Kliniki Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, są moimi gośćmi. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. W Radiu Gdańsk rozmawiamy dziś o rehabilitacji medycznej. Ekspertami w tej dziedzinie są goszczący w studiu dr Joanna Jabłońska-Brudło z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i profesor Piotr Majcher z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, krajowy konsultant do spraw rehabilitacji medycznej. Witam Państwa ponownie.
Witamy.
Jakie są najczęstsze powody w Polsce, dla których pacjenci muszą podjąć rehabilitację? Taki statystyczny Polak, co sobie niszczy i jak musi to reperować, tak powiedzmy?
Najbardziej oczywiście są to problemy narządu ruchu, choroby i urazy narządu ruchu, czyli popularnie mówiąc urazy kończyn dolnych, czyli nóg i rąk, czyli kończyn górnych. Jest to najbardziej rozpowszechnione. Oczywiście w związku z zachorowalnością i z problematyką, największy problem to jest kardiologia i onkologia. Są to dwie dziedziny, które jak gdyby powinny być najbardziej zaangażowana tam rehabilitacja, bo mamy tutaj możliwość jak najwięcej możliwości ograniczenia niepełnosprawności i szybszego powrotu do zdrowia. Pacjent kardiologiczny to dzisiaj nie jest człowiek, który siedzi w fotelu i patrzy w okno, tylko poprzez wczesne interwencje kardiologiczne jest to pacjent, który w niepowikłanym zawale serca w piątej, siódmej dobie jest praktycznie, wraca do normalnego funkcjonowania, wraca do pracy, może wrócić szybko do pracy i również walczymy w tej chwili o pacjenta onkologicznego, który no, przez wiele lat był zaniedbywany. Leczenie onkologiczne było skupione tylko i wyłącznie na leczeniu choroby zasadniczej. Dzisiaj w związku z postępem w onkologii rak nie jest wyrokiem, a jest chorobą przewlekłą.
A proszę powiedzieć w takim razie osobom, które nas słuchają, jak to powinno wyglądać, jeśli chodzi o onkologię? Bo kardiologii to mniej więcej już Państwo mówiliście, że ten system działa, jest, tak? Jest szybka taka ścieżka do rehabilitacji, później można pojechać jeszcze do sanatorium i tak dalej, i tak dalej. A w onkologii jak powinno być? Kończy się leczenie zasadnicze, tak jak pan profesor
nie
powiedział,
ma
i co dalej?
Leczenia zasadniczego. Rehabilitacja w trakcie leczenia zasadniczego już powinna być wdrażana. Zresztą pierwszą jaskółką jest funkcjonujące od 1 października tego roku rozporządzenie, które reguluje rehabilitację onkologiczną w kompleksowym leczeniu raka piersi. I tutaj rehabilitacja jest zagwarantowana pacjentowi nawet przed leczeniem operacyjnym, po leczeniu operacyjnym, we wczesnej fazie i w późnej fazie choroby. Czyli ta rehabilitacja jest wszędzie, tak jak powinna.
Do końca życia już powinna być prowadzona.
Tak, oczywiście jest to profilaktyka obrzęku przeciwlimfatycznego, jest to leczenie obrzęku limfatycznego, bo jednak ten obrzęk występuje w części przypadków, szczególnie tam, gdzie była stosowana radioterapia. Dzisiaj znowu jest ograniczony ten obrzęk poprzez zabiegi oszczędzające, prawda, pierś, czy oszczędzające węzły chłonne, ale mimo wszystko jest to
wszystko
nadal.
Panie profesorze, bardzo ważne rzeczy, które pan mówi, ale praktyka tak naprawdę później wygląda inaczej. To znaczy pacjent się nie może dostać właśnie na zabiegi, jak pan powiedział zresztą wcześniej, że są dłuższe kolejki. Do lekarza już się dostanie, ale na same zabiegi dłużej. Czy to jest jakaś, nie wiem, kwestia pieniędzy, organizacji, uszczelnienia tego systemu? Bo właściwie dzisiaj nikt nie kontroluje, kiedy pacjent, gdzie, ile razy i w jakiej placówce się rejestruje. I są osoby, które są powiedzmy sprytne, tak, i się zarejestrują w 5 różnych placówkach. placówkach i mają tą rehabilitację praktycznie non-stop, a są tacy, którzy nie dostaną się nigdzie. Albo dostaną się za 2 lata na przykład.
Pani redaktor, znając te problemy, o których pani mówi, są wdrożone na świeżo, bo to jest od 1 września. Już postępowanie, że pacjent nie będzie, tak jak kiedyś, mógł się zapisać do 5 oddziałów rehabilitacji stacjonarnej czy 5 oddziałów rehabilitacji dziennej, ponieważ udało nam się wprowadzić, że pacjent będzie poprzez system PESEL identyfikowany i jeżeli jest gdzieś zapisany, nie będzie mógł się zapisać na kolejną rehabilitację, bo to ograniczało, tak jak pani powiedziała, ci sprytni pacjenci ograniczali dostępność temu zwykłemu, potrzebującemu pacjentowi. Ale wracając do tego, co pani powiedziała, właśnie te kompleksowe projekty, tak jak kompleksowe leczenie raka piersi, tu pacjent ma zagwarantowaną rehabilitację. I ta dostępność musi być, bo ośrodek onkologiczny leczący pacjenta, czy chirurgicznie, chemioterapeutycznie, czy radiologicznie, musi mieć podpisaną umowę z ośrodkiem rehabilitacyjnym, z oddziałem stacjonarnym, oddziałem dziennym, gdzie będzie bezpośrednio świadczył te usługi, czyli tutaj eliminujemy tą kolejkę jak gdyby oczekiwania, bo właśnie w tych programach skoordynowanych, kompleksowych pacjenci mają zagwarantowaną rehabilitację i to jest to pewne osiągnięcie dla pacjenta, bo to jest jego sukces, że on nie będzie czekał w normalnej kolejce, tylko będzie miał od razu, jeżeli będą wskazania, potrzeby, będzie miał od razu rehabilitację.
To mówiliśmy o onkologii, a pani doktor, jak to jest z kardiologią w tej chwili, z tym standardem? Czy pacjent od razu po zabiegu, na przykład jak trafia na oddział, musi zejść z łóżka i już zacząć chodzić, już zacząć ćwiczyć? Pacjenci się chyba tego trochę boją. Takiego, coś się może stać, może to za szybko i tak dalej. Czy tak jest rzeczywiście?
Faktycznie różnica w standardach rehabilitacji kardiologicznej między, powiedzmy, latami 70. a obecnie jest diametralna. Natomiast są one opracowane w oparciu o badania naukowe i po prostu należy zaufać lekarzowi leczącemu. Następnie w klinice rehabilitacji.
Czyli to nie jest niezwykłego, że zaraz po zabiegu już na
jest to
oddziale...
Jest to zindywidualizowane. To może się wydawać, że wszyscy pacjenci w identyczny sposób są rehabilitowani, czy to się zaczyna. Natomiast zawsze oceniamy wiele innych parametrów, które decydują o intensywności ćwiczeń, o zakresie ćwiczeń.
A praktycznie każda osoba w pewnym wieku średnim zaczyna mieć problemy z kręgosłupem, bo dużo siedzimy, oglądamy, nie wiem, w komórkach, prawda, głowa nam wisi i nie ćwiczymy, robią się różne zwyrodnienia. Czy to jest też powód do tego, żeby zacząć myśleć o rehabilitacji, o jakichś ćwiczeniach? Żeby dłużej zachować tą sprawność?
Myślę, że tutaj powinniśmy w ogóle wrócić do takiego pojęcia jak prerehabilitacja, czyli powinniśmy zacząć od edukacji młodzieży szkolnej i studentów, bo badania, które robimy, mówią, że nie znają zasad ergonomii i że już na tym etapie u nastolatków, młodych dorosłych pojawiają się dolegliwości bólowe kręgosłupa.
Czyli kiedyś dzieci więcej biegały, prawda? Nie było komputerów, nie siedziały, nie grały w gry, nie oglądały internetu. Czyli z tego można by wyciągnąć taki wniosek, że teraz ludzie szybciej zaczynają mieć problemy z kręgosłupem w młodszym wieku niż
tak,
kiedyś?
Tak, wiadomo, to jest w badaniach statystycznych wyraźnie widoczne, że obniża się granica występowania pierwszych dolegliwości bólowych kręgosłupa.
To są jakie lata? Kiedy?
No już w druga dekada, czyli u nastolatków, tak to wygląda. Natomiast chciałam zwrócić też uwagę na to, że na przykład w przedszkolach czy w pierwszych latach szkolnych przywiązuje się wagę na przykład do wysokości ławek i krzeseł, tak? Pamiętamy takie czasy, kiedy nawet w naszym dzieciństwie nie mogliśmy siedzieć przy tym samym stoliku w przedszkolu z koleżanką, ponieważ była wyższa lub niższa i musiała siedzieć przy tym dostosowanym stoliku. Jeszcze na poziomie początku szkoły podstawowej to się przestrzega, potem całkowicie to gdzieś ginie i tych pacjentów także w tej chwili nie tylko z dolegliwościami lędźwiowego odcinka kręgosłupa, ale szyjnego mamy coraz więcej, ponieważ nie tylko komputery stacjonarne, ale laptopy, smartfony, tablety wymuszają bardzo niefizjologiczne pozycje. Takie badania robiliśmy również w naszej klinice. Będziemy je na kongresie prezentować. Są bardzo ciekawe i o tym mówi też raport Nastolatki 2.0. Zachęcam do zapoznania się.
Do niedawna problemem było ściągnięcie dziecka do domu, żeby odrobiło lekcje. Dzisiaj jest problem, żeby to dziecko wyszło z domu i chciało biegać, grać w piłkę. Niestety cyfryzacja naszego życia posunęła się tak daleko, że to dziecko właściwie, czy młodzieniec ma wszystko w domu w zasięgu dwóch kciuków. I to jest problem, z którym musimy już zacząć podejmować wyzwanie, ponieważ będzie coraz gorzej.
Jeśli nie, to on będzie jako 40-latek już waszym pacjentem, kaleką. Lekarzy rehabilitacji.
Nie tylko będzie, to jest brzydkie słowo, ale będzie osobą naprawdę wysoce niepełnosprawną. Już dzisiaj absencja chorobowa i koszty społeczne związane z tym, co pani poruszyła, czyli bólami krzyża, czy bólami części szyjnej kręgosłupa, są kolosalne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych miliardy złotych wydaje na zwolnienia lekarskie. Wydajemy na leczenie ogromne pieniądze, to jest ogromny koszt społeczny, a przecież profilaktyka, odpowiednie właśnie to, co pani doktor powiedziała, zasady ergonomii, przestrzeganie ich ograniczyłyby znacznie tą populację. Ja jeszcze tylko chciałem dodać, że wracając do tego, co pani poruszyła, problemów kardiologicznych, doskonale działa system KOS-zawał, czyli koordynowanej opieki specjalistycznej nad pacjentem po zawale mięśnia sercowego. Pacjent natychmiast ma rehabilitację i natychmiast
jeszcze w szpitalu,
później ma rehabilitację ambulatoryjną czy telerehabilitację, gdzie jest, może funkcjonować normalnie, a jest monitorowany i ćwiczy zlecone formy rehabilitacji. KOS-zawał już dzisiaj, są wyniki, bo jest to policzone, w mniej więcej 30% ograniczył śmiertelność i poprawił jakość życia, zwiększył jakość życia tych pacjentów.
No dobrze,
czeka
ale
również KOS, znaczy koordynowana opieka w niewydolności serca, która jest również ogromnym wyzwaniem dla naszego systemu ochrony zdrowia, bo jest to drugi problem po zawałach mięśnia sercowego, problem w kardiologii.
A panie profesorze, a kto powinien właściwie tych pacjentów poinstruować, co oni mają robić? Bo oni wychodzą ze szpitala i właściwie jak to powinno wyglądać? Oni powinni być, nie wiem, prowadzeni dalej przez lekarza rodzinnego, przez... Jak to państwo wyobrażacie sobie,
pani
że to w praktyce?
Ma na myśli pacjentów kardiologicznych?
Ogólnie wszystkich pacjentów, którzy mają jakąś przewlekłą chorobę albo przeszli jakiś nagły właśnie takie zdarzenie typu zawał, udar i tak dalej.
Bo
ludzie nie wiedzą,
to jest
czego
bardziej
mają chcieć tak naprawdę, czego mają się domagać,
polega,
o co pytać.
Problem polega na tym, że w Polsce każdy pacjent chciałby się leczyć u lekarza specjalisty. Nie mamy nawyku leczenia się u lekarza rodzinnego, uważając, że jest to lekarz, który służy do wypisywania recept bądź skierowań. Niestety, cały świat oparty jest na lekarzu podstawowej opieki zdrowotnej. Tam powinien się leczyć pacjent, tam powinien mieć podstawową fizjoterapię, a być kierowany do specjalisty wtedy, kiedy choroba postępuje bądź wymaga tego specjalistycznego podejścia. I tutaj jest pewien problem, który jest na następną kadencję Ministerstwa Zdrowia do rozwiązania, właśnie zwiększenie wagi i roli lekarza POZ-u, bo tam powinny być te podstawowe zapotrzebowanie medyczne zrealizowane.
Czyli taka współpraca między lekarzem rehabilitacji a lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
Dokładnie.
Powinna być, jak wychodzi ten pacjent ze szpitala, ma jakieś tam wytyczne od lekarza rehabilitacji, powinien to realizować wspólnie.
W swoim POZ-cie, tam powinna być ta podstawowa komórka realizująca te zalecenia blisko domu, u lekarza, który zna pacjenta. I tu kolejnym...
Wszystko marzenia chyba.
Nie, pani redaktor, my pomału to realizujemy. Kolejnym wyzwaniem są seniorzy. Przecież prognozy demograficzne mówią, że niedługo będziemy zalani, mówi się nawet o tsunami właśnie demograficznym, jakim są ludzie 65+. Więc my musimy to podjąć, bo nie mamy wyjścia już, bo tego nie ograniczymy w inny sposób, jak właśnie systemowym podejściem. I pani w pewnym momencie zadała pytanie, co trzeba zrobić. Najpierw trzeba zrobić zmiany organizacyjne, a później te zmiany organizacyjne dofinansować. Dofinansowanie bez zmian organizacyjnych nic nie da. System, brzydko mówiąc, zje każde środki przydzielone i nie da spodziewanych rezultatów. Stąd moje działania to jest najpierw zmiany organizacyjne, a później dopiero dofinansowanie zmienionego systemu, bo system w rehabilitacji, chociażby przez tą dostępność i równość pacjenta, brak wczesności w odróżnieniu od przewlekłych stanów, jest zły pod tym względem.
A rehabilitacja podjęta w takim odpowiednim momencie daje gwarancję, że sprawność pacjenta wróci?
W medycynie nie ma gwarancji. medycyna to jest sztuką, nadal jest sztuką i indywidualne podejście do pacjenta to jest właśnie to, czym cechuje lekarzy.
Ale trzeba wierzyć w ten sukces. Panie profesorze,
Panie redaktor, codziennie rano wstając wierzymy w ten sukces, bo inaczej nie miałoby to sensu. Oczywiście są dowody naukowe już, mówiąc naukowo, że wczesne wprowadzenie rehabilitacji daje sukces. Większy lub mniejszy, to jest zależne od biologii, od stanu pacjenta, jego możliwości, uwarunkowań genetycznych, ale zawsze daje sukces.
Pytam o to, bo zastanawiam się, czy gdyby był taki pacjent po jakichś takich przejściach, który potrzebuje rehabilitacji i drugi pacjent po przejściach, który też potrzebuje rehabilitacji, jeden by się rehabilitował, a drugi nie, powiedzmy ich stan byłby podobny wyjściowo, to jaka może być różnica po jakimś czasie w funkcjonowaniu takiego człowieka, tego, który podjął rehabilitację, a tego, który z różnych powodów jej nie podjął?
Kolosalna. Ten pacjent, który ma wczesną wprowadzoną rehabilitację, jest w stanie wrócić do pracy zawodowej, jest w stanie wrócić do wypełniania swoich ról społecznych, funkcjonować w rodzinie. Natomiast ten pacjent prędzej czy później, niestety, ale postępować będzie choroba, bo również...
Ta niesprawność
będzie się nasilała, bo tutaj niestety w pewne stany chorobowe, neurologiczne czy narządu ruchu wymagają ciągłej, systematycznej rehabilitacji, żeby utrzymać pacjenta na danym poziomie funkcjonowania. I to jest ta, co się mówi, że rehabilitacja jest droga. Nieprawda. Badania światowe mówią jasno, że jednostka monetarna wydana na wczesną rehabilitację, czy to jest 1 złotych, czy 1 euro, zwraca się 3-krotnie. Panie redaktor, koszty pośrednie chorób onkologicznych zostały oszacowane. 1/3 z tych kosztów to jest leczenie pacjenta, a 2 razy tyle są to koszty społeczne związane ze śmiercią, z niepełnosprawnością, z brakiem pracy zawodowej i tak jest w większości chorób.
No właśnie, bo chciałam tylko powiedzieć, że nam się ciągle ta rehabilitacja kojarzy tylko z medycznymi jakimiś czynnościami, a to jednak to jest nie tylko zabiegi i ćwiczenia, także to jest pojęcie szersze. To jest ta rehabilitacja tak zwana kompleksowa, o której coraz częściej mówimy. Co ona oznacza w praktyce, oprócz tego leczenia i zabiegów?
Ja tylko dam przykład niedawno zmarłego, znaczy już ponad rok temu, zmarłego Stephena Hopkinsa. Człowieka, który miał stwardnienie zanikowe boczne, genialnego astrofizyka, który wykładał, mając komunikator mowy, będąc na wózku, pisał książki, miał wykłady, był czynny zawodowo. To jest kompleksowość. Medycyna była bezsilna na chorobę, ale ta kompleksowa rehabilitacja dała mu szansę uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym. I to się różni od fizjoterapii, że my nie robimy tylko zabiegów, my pracujemy z człowiekiem. Medycyna w pewnym momencie poszła w złą stronę, poszła w procedury, poszła w leczenie nie człowieka, a jednostki chorobowej. My się śmiejemy ICD-10, klasyfikacji międzynarodowej chorób. My dawno leczyliśmy ludzi i teraz cała medycyna odwraca się i chce mieć podejście holistyczne, czyli zajmujemy się człowiekiem. My w rehabilitacji nigdy żeśmy tego nie stracili i zawsze zajmowaliśmy się nie chorobą, a człowiekiem, bo on jest centrum naszych działań.
Pani doktor, chciałaby pani coś dodać?
Tak, oczywiście, dlatego wybrałam tą specjalizację, bo jest to specjalizacja bardzo ciekawa, ale też bardzo trudna, bo szeroka. Jest ona wyzwaniem dla ludzi, którzy się wyzwań nie boją, bo szkolenie oczywiście 5-letnie w tym systemie, ale wymaga naprawdę bardzo dużo pracy, nauki, wielu staży. Zachęcamy do wybierania naszej specjalizacji, bo faktycznie...
I oby kolejki były tylko krótsze do tych wszystkich zabiegów, które
mają... To będą zmiany systemowe, organizacyjne, które na pewno zwiększą dostępność. Jesteśmy w trakcie tych prac i myślę, że kolejny rok, ten 2020, będzie tym rokiem, gdzie pacjenci jasno odczują poprawę w dostępności, bo te zmiany organizacyjne, które są w tej chwili przygotowywane, sukcesywnie wejdą w życie. Oczywiście wiąże się to z pewnymi kosztami finansowymi, ale tak jak powiedziałem, zmiany niejednokrotnie my nieracjonalnie wydajemy pieniądze i to w rehabilitacji też jest widoczne. Jeżeli zmienimy organizację, te pieniądze będą wydatkowane w zupełnie inny sposób i będzie widać, że one przynoszą skutek jasny dla każdego pacjenta, obywatela.
jeżeli można dodać, to powiem, że do zespołu rehabilitacyjnego w tym roku dołączył nowy profesjonalista. Jest to specjalista do spraw zarządzania rehabilitacją, czy osoba, która ma pomóc pacjentowi skoordynować te działania. Lekarz specjalista rehabilitacji planuje rehabilitację medyczną, ale w pewnym momencie pacjent, na przykład po urazie rdzenia, poruszający się na wózku, staje przed momentem, kiedy musi wrócić do domu, czwarte piętro bez windy, kwestia funkcjonowania społecznego, powrotu do pracy zawodowej, trzeba to zaplanować, wiedzieć skąd pieniądze na to zdobyć. I tutaj specjalista od spraw zarządzania rehabilitacją, dołączając do naszego...
Nie tak, tylko zdrowie, ale też życie.
Dołączając do naszego zespołu ma pomóc pacjentom i już pierwsi absolwenci, wiem, że są zatrudnieni w naszym województwie, w innych. Myślę, że to wiele zmieni na lepsze.
Dziękuję bardzo. Doktor Joanna Jabłońska-Brudło, lekarz specjalista rehabilitacji z Kliniki Rehabilitacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i profesor Piotr Majcher z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, krajowy konsultant do spraw rehabilitacji medycznej, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, które dziś zaczyna w Gdańsku obrady. Dziękuję Państwu za rozmowę i za przyjście
Dziękujemy
do studia,
bardzo.
Znalezienie czasu. Dziękujemy. Państwu również dziękuję za uwagę i życzę bądźcie zdrowi. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.